najnowszego sondażu dla Radia Z wynika, że ponad 70% Polaków chce, by przywileje podatkowe dla Kościoła zostały zlikwidowane, a 66% badanych jest za tym, by państwo przestało finansować Kościół. Jest już odpowiedź Episkopatu. Kościół nie jest utrzymywany przez państwo, ale utrzymuje się z dobrowolnych składek wiernych, czytamy na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej. Czy Polacy w to uwierzą? Czy polskie kościoły opustoszeją? Dziennikarz Onetu Szymon Piegza na antenie telewizji Idź Pod Prąd zapowiada upadek instytucji Kościoła katolickiego w Polsce. Czy rzeczywiście tak się stanie? O tym już za chwilę porozmawiamy z mecenasem Arturem Nowakiem i pastorem Pawłem Chojeckim. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest czwartek, 9 dzień czerwca, a my dziś porozmawiamy o przyszłości Kościoła katolickiego w Polsce, ale szczególnie o tym, czy Kościół jest finansowany przez państwo, czy nie, i jaka będzie odpowiedź Polaków, jakie będą dalsze ich kroki, ponieważ wiemy z sondażu dla Radia Z, że 70% Polaków jest za tym, żeby zlikwidować przywileje podatkowe dla Kościoła, a z nami jest mecenas Artur Nowak, autor książek, prawnik ofiar księży pedofilów. Witam serdecznie.
Witam państwa.
Dzień dobry, ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię również.
Witam bardzo, bardzo serdecznie.
A w drugiej części programu pokażemy naszą rozmowę z redaktorem Onetu Szymonem Piegzą, a już teraz czekamy na wasz udział w programie. Piszcie komentarze i pytania na czacie na YouTubie oraz w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV, a my przechodzimy do sondażu dla Radia Z, który wykonał Instytut Badań Rynkowych i społecznych. Z niego wynika, że 66% badanych jest za tym, by państwo przestało finansować Kościół, i na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej pojawiła się odpowiedź na ten sondaż. Tam czytamy, że państwo nie finansuje Kościoła w Polsce, gdyż utrzymuje się on ze składek wiernych. Pytanie do mecenas Artura Nowaka. Jak to jest? Czy polskie państwo finansuje Kościół katolicki, czy nie?
No oczywiście, że finansuje. Znaczy, no, ta odpowiedź jest manipulacją. Rzeczywiście księża płacą podatki, ale ja przypomnę, że te podatki, no to jest w ogóle niepoważne mówienie, że księża płacą podatki, bo to jest na kwartał. W przypadku wikary 100 zł, w przypadku proboszcza też kilkaset złotych. Ja myślę, że trochę przyzwoitości zabrakło autorowi tej informacji, dlatego że ludzie, no, płacą co miesiąc podatki, wiedzą ile płacą. Płacą ZUS, płacą pełne ubezpieczenia społeczne. Kościół płaci symbolicznie. Kościół jest beneficjentem wielu ulg podatkowych. Z wielu podatków jest zupełnie zwolniony. W Gomorze opisaliśmy szereg procederów, które tak naprawdę pokazują, że brak jakiejkolwiek kontroli, te zwolnienia podatkowe powodują, że tam dochodzi do różnych nadużyć. Wydaje mi się, że pewne działania mają nawet taki rys przestępczy. Kościół odzyskał w cudzysłowie majątek zagrabiony przez komunistów, natomiast w jakich okolicznościach, w jakich warunkach, no to pokazują sprawy karne, które się toczą w związku z działalnością komisji majątkowej. Kościół jest bardzo mocno dotowany przez państwo, jeśli chodzi o wynagrodzenia katechetów. Nie pamiętam już dokładnie, ale to była kwota około 2 miliardów złotych. Z tego co wiem od księży, jeżeli to im się zabierze, to naprawdę odczują oni finansową dużą zmianę. Ja przypomnę, że wprowadzenie religii do szkół miało charakter absolutnie bezprawny. Ja się dziwię, że jeszcze nic z tym kompletnie nie zrobił. Przypomnę również, że odzyskanie majątku też miało charakter bezprawny. naprawdę dużo było o tym mówić. Natomiast ja bym chciał przejść do jakiejś takiej chociażby pobieżnej analizy tych badań. To pokazuje, że ludzie absolutnie nie dają się nabrać i ludzie widzą, że Kościół tak naprawdę służy sam sobie. W zasadzie to nie sam sobie, tylko tej upasionej hierarchii, które są na szczycie tego łańcucha pobierania wdowiego grosza. No widzimy, jak panowie biskupi sobie żyją, jeżdżą sobie limuzynami, znają świat za okien wykwintnych pałaców, przybierają się te swoje zdobne ciuszki, prawią nam morały, każą się ciałować pierścień. Ludzie zobaczyli, że kompletnie Kościół nie zaspokaja im żadnej potrzeby duchowej. Muszę powiedzieć, że wśród młodych ludzi jest takie stanowisko, że identyfikowanie się z Kościołem katolickim jest w tej chwili obciachem. No, czytaliśmy ostatnio w wydaniu sobotnie niedzielnym Gazety Wyborczej, co młodzi ludzie myślą o Karolu Wojtyle, w ogóle o Kościele. Ja myślę, że to jest instytucja, która nie ma żadnej przyszłości. To znaczy, wydaje się, że oczywiście ludzie potrzebują realizować jakieś swoje potrzeby duchowe, to będą ich szukać poza Kościołem. Proszę zwrócić uwagę na jeden taki fenomen, który jest naprawdę autentyczną zmianą. To jest to, że młodzi ludzie coraz mniej szczą dzieci, coraz mniej uczestniczą w sakramentach. To są bardzo pokaźne procenty i nie ma co do tego wątpliwości, że ten depozyt, może nie wiary, ale zaangażowanie w Kościół, to znaczy chrztów, ten jeden wielki pakiet lojalnościowy, który Kościół utrzymuje, zostanie przerwane. Mówienie o dobrowolnych składkach wiernych no też jest nadużyciem. No wiemy, jak to wygląda. Są stawki za pogrzeby, są stawki za śluby. No więc to nie jest tak, że Kościół nie zasady darmo, dostaliście darmo, więc dawajcie, funkcjonuje. No mamy obraz po prostu smutnego pana w kancelarii parafialnej, który pobiera te opłaty. Ja absolutnie te badania nie dziwią. Ja myślę, że ta dynamika jest nieprawdopodobna. Myślę sobie, że w ciągu najbliższych 5 lat Kościół naprawdę się jeszcze bardziej zmarginalizuje, tym bardziej, że tam nie ma ludzi, którzy by unieśli odpowiedzialność za ten Kościół na miarę jego wyzwań. Mamy do czynienia ze związkiem zawodowym biskupów, który kompletnie sobie nic z tym nie robi. Ja mam wrażenie, że to jest pewne takie jakieś towarzystwo wzajemnej adoracji. Tam nikogo nowego się nie wpuści. Tam są ludzie o określonym formacie, bardzo nie mają jakiegoś takiego polotu, jakiegoś ducha reformatorskiego. Kompletnie wyciągają wniosków, co się dzieje. Myślę, że działają w myśl zasady: my jeszcze mamy kasę, my się utrzymamy, a co będzie później, to nas kompletnie nie obchodzi. To jest takie myślenie, no to jest taki psułkowy PZPR dla mnie, ten cały establishment.
Panie mecenasie...
Ale upadek... Tak. Halo?
Tak. Panie mecenasie, chciałam jeszcze przejść do tych argumentów ze strony Katolickiej Agencji Informacyjnej. Jeszcze później przejdziemy do przyszłości Kościoła katolickiego. No tu padają takie argumenty, że religia w szkole to jest europejski standard, że tak jest również w innych krajach europejskich, że katecheci przecież są nauczycielami, czyli powinni być finansowani przez państwo. Również pada taki argument i jest też również taki głos, że Kościół poprzez zaangażowanie katolików i duchownych na rzecz społeczeństwa i państwa oddaje te pieniądze państwu. Oddam głos pastorowi Pawłowi Chojeckiemu. Co ty byś odpowiedział na tą notatkę na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej, zaznaczmy, bez podania autora?
No to, że tam nikt się kłamstwem nie chwali, to mnie nie dziwi. W tym komunikacie jest wewnętrzna sprzeczność, czyli nawet jakby ktoś nie znał realiów, o których pan mecenas mówił, że to jest rabowanie państwa na gigantyczne, niekiedy miliardowe kwoty, jeśli chodzi o rabunek komisji majątkowej, czy rabunek budżetu, jeśli chodzi o pensje, dotacje i tak dalej. No to w tym komunikacie jest sprzeczność, bo mówi, że nie bierze, a potem mówi, że oddaje.
Może nie bierze i oddaje.
Czyli Kościół dopłaca do państwa. Czyli może Kościół utrzymuje państwo polskie. Noż to dobrze, noż jak ktoś, koń by się uśmiał, stąd i nasza grafika.
Gdyby państwo miało przyjąć te zadania, kosztowałoby to wiele miliardów złotych rocznie.
Ale jakie zadania?
Tu mamy również...
dzieci, czy może te kochanki, no to tam dajmy sobie spokój
między innymi
z tymi zadaniami.
Jest mowa o takiej działalności charytatywnej, ale jeśli chodzi o nastroje społeczne, pojawił również się sondaż na stronie Onet, który pokazuje, co ciekawe, że zaufanie do Kościoła katolickiego wśród Polaków wzrasta. Jeśli porównamy to z stanem sprzed 2 lat, obecnie darzy go zaufaniem 44,4% badanych, co oznacza wzrost o 3,6% badanych. Pytanie do was, czy to nie jest tak, że biskupi po prostu przeczekają tą złą pasę, którą widzimy obecnie, te różne skandale, również finansowe czy pedofilskie, ale koniec końców biskupi wiedzą, że Polacy i tak wrócą do Kościoła katolickiego. Mecenas Artur Nowak.
Nie wrócą do Kościoła katolickiego Polacy na pewno. Myślę sobie, że ten takie wahnięcie to może być spowodowane tym, że rzeczywiście w ostatnich miesiącach do biskupi nie gadają głupot, tak? Marek Jędraszewski, ja nie wiem, czy to jest spowodowane, czy dostał po łapach w Watykanie, czy obiecali mu, że jak nie będzie gadał głupot, zostanie kardynałem. No nie nadaje absolutnie tonu, jego wskazania są nudne jak plaki z olejem. I takie wyłączenie Jędraszewskiego mogło rzeczywiście podnieść im tam, nie wiem, 2 czy 3%. Proszę zwrócić uwagę na pewien przekrój tego sondażu, bo o ile rzeczywiście ludzie starsi, tak, no będą oczywiście takim żelaznym elektoratem i zawsze będą jakby popierali, mówili, że Kościół jest jakimś autorytetem, to jest nieprawdopodobny wzrost braku zaufania wobec Kościoła, jeśli chodzi o młodych ludzi, tak? Więc w perspektywie czasowej, takiej linearnej, myślę, że będzie gorzej. To znaczy, ja nie mam co do tego żadnej wątpliwości, bo no, Kościół trawi pewna jakaś gangrena, tak? I ta gangrena będzie się rozwijać, bo w wymiarze medialnym wiem, że za chwilę powstanie dużo bardzo mocnych dokumentów dotyczących nadużyć na tle finansowym, jeśli chodzi o Kościół, bo proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie piękne akcje, w cudzysłowie zbożne dzieła, są prowadzone bez żadnej kontroli. Naprawdę chełpienie się tym, że ludzie dali pieniądze, a my je podzieliliśmy, gdzieś tam wysłaliśmy, to nie jest jakiś wybitne osiągnięcie. Ja myślę, że jeżeli ludzie by mieli na przykład wgląd, w jaki sposób działa Caritas, w jaki sposób zbierane są pieniądze, no przez te wszystkie puszki pod kościołami, no nie ma żadnej kontroli nad tym, nie wiadomo, co się dzieje, a okazuje się, że proboszcz sobie kupuje nowy samochód nagle. Myślę sobie, że absolutnie ten sondaż wiosny tutaj do kościoła nie uczyni. Może rzeczywiście biskupi ostatnio trochę zaprzestali, nie wypowiadają się. No widzimy przede wszystkim Jędraszewskiego, Gądecki też się uspokoił, jakoś go nie słychać. Może oni podjęli decyzję taką kolektywną, kto wie. Może nic nie mówimy, to jakoś będzie lepiej. Myślę, że to jest, by była słuszna strategia, bo jak się już zaczynają wypowiadać, to zawsze źle się dla nich kończy. Ja bym zwracał uwagę przede wszystkim jednak na to i wrócił do tej myśli, że no młodzież, tak? Młodzież absolutnie wyszła z kościoła już, czy też za chwilę zrobi jakiś tył zwrot, więc nie mam wątpliwości, że będzie już tylko gorzej. Ja bym chciał też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Ja czekam na taki moment, kiedy politycy zajrzą do tych sondaży. No bo jeżeli 70% mówi, że nie chce finansowania kościoła, no to ci politycy powinni wyciągnąć jakieś wnioski. Przyklękiwanie przed biskupami, zapraszanie ich na różne państwowe uroczystości, no nadawanie im jakiegoś splendoru. Naprawdę już panowie politycy, nie ma absolutnie żadnego sensu. Ludzie sobie tego kompletnie nie życzą. Zajrzyjcie w te sondaże, a tylko zyskacie, jeżeli wyciągniecie odpowiednie wnioski.
Tutaj też powstaje pytanie, o którym też rozmawialiśmy z redaktorem Szymonem Piegzą. Gdzie jest ta granica buntu? Czy to jest tak, że Polacy zobaczą jakiś kolejny skandal i po prostu to już będzie ten punkt graniczny? Czy jednak to będzie takie powolne gotowanie żaby i biskupi wiedzą, co robią, po prostu czekając, aż zmienią się nastroje w Polsce? Co myślicie?
Nie zmienią się te nastroje, to jest w ogóle naiwne, no jak się mają zmienić? Ja myślę, że Polakom po prostu tu nie będzie żadnego buntu, bo Polaków Kościół nie interesuje. Jest pewna grupa, która pójdzie, nie wiem, poświęcić jajka na Wielkanoc, pójdzie po opłatek przy okazji Bożego Narodzenia i to jest wszystko, tak? Tych ludzi kompletnie to absolutnie nie interesuje, co się w tym Kościele dzieje. Jest taka grupa, to tak jak w Rosji stoją Rosjanie przy Putinie, jest taka grupa, która by nie stała przy kościele, chociażby nie wiem, co tam się po prostu działo i absolutnie nie zrobi to na nich żadnego wrażenia. Polscy biskupi wiele zrobili, żeby świadomość religijna Polaków pozostawała na takim niskim poziomie, nie była jakaś rozbudzona. Oni są wychowani w pewnej jakiejś takiej karności. Kościół niewiele nigdy od nich nie wymagał, a oni nie wymagali za dużo od Kościoła. I tak to po prostu wygląda. Gdyby była większa świadomość religijna wśród Polaków, wśród ludzi zaangażowanych w ten Kościół, no to oni by próbowali jakoś ten Kościół naprawić, no zmienić. Widzimy, co się dzieje w tej chwili w Niemczech. Ja myślę, że właśnie to gotowanie żaby jest jak najbardziej takim adekwatnym scenariuszem, który ja wieszczę, że to po prostu umrze śmiercią naturalną. To tak jak, no nie wiem, w tej chwili w Niemczech Kościół kompletnie jest poza zainteresowaniem mediów, absolutnie ich nie interesuje, bo no, Kościół jest taką przestrzenią, w której nam już nic nie zdziwi. No, mieliśmy tam molestowanie dzieci, gwałty, nadużycia finansowe. No, czego po Kościele się można dobrego spodziewać? Proszę mi wymienić jakąś jedną sferę, w którym Kościół bierze udział w jakiejś debacie poważnej społecznej. No, nie ma tego Kościoła. Absolutnie nie ma. Ja przynajmniej tak jakoś nie słyszę. Jest to działalność jakaś taka...
Ostatnio arcybiskup Jędraszewski powiedział, że ludzie okazali w Polsce wielkość swego serca, przyjmując setki tysięcy Ukraińców. Nie byłoby tego bez wielkiej, trudnej pracy duszpasterskiej. Że zajęli stanowisko. Kolejny sukces polskiego episkopatu.
Nie, no to jest w ogóle absolutnie, mówię, no ten Jędraszewski naprawdę nie miał nic mądrego do powiedzenia. Próbował jakoś zwrócić na siebie uwagę, bo też czekał jakimś takim rysie narcystycznym, w jakiś sposób kontrowersyjny, został uciszony przez Watykan. Mam takie wrażenie. To jest wielka ofiarność przede wszystkim Polaków i do tego nie trzeba Kościoła. No Jędraszewski i inni biskupi śpią na pieniądzach, mają olbrzymie możliwości lokalowe, pomocy, no to niech pomagają po prostu i pomagają cicho, a niech robią wokół tego jakiegoś wielkiego sejmu. Naprawdę muszę powiedzieć, że dla młodych ludzi, dla, nie wiem, mojej córki, dla dzieci moich znajomych, oni nie wiedzą, kto to jest Jędraszewski, oni nie wiedzą, kto to jest Jan Paweł II, to jest, nie wiem, jakiś prymas Wyszyński, to jest przeszłość. Po prostu Kościół nie ma języka dla młodych ludzi przede wszystkim. Kompletnie nie odnajduje się w warunkach wolnościowych. Jego złoty okres to była komuna, kiedy był przez ludzi noszony na rękach. To się skończyło. Niestety nie wykorzystał Kościół tej szansy, żeby wpuścić tam trochę powietrza. Cały czas słyszymy w jakiejś oblężonej twierdzy, zewsząd atakowani, no ale to jest taka wygodna strategia, żeby zbudować sobie jakiegoś wokół wroga. W ten sam sposób postępuje cerkiew rosyjska. No przecież tak naprawdę ona organizuje ludzi wokół lęków i wobec jakichś strachów. Polscy biskupi nie mają pomysłu na funkcjonowanie w warunkach normalnego społeczeństwa.
Pastor Paweł Chojecki, czy zgadzasz się z mecenasem Arturem Nowakiem, o tym również mówił Szymon Piegza, że no, upadek kościoła, instytucji kościoła katolickiego w Polsce jest bardzo prawdopodobny. Czy myślisz, że rzeczywiście tak się stanie? Przecież ta instytucja ma tyle lat, już przetrwała tyle kryzysów. Czy oni im nie zależy na tym, żeby na przykład teraz dostosować się do młodego pokolenia, żeby zmienić narrację, bo nie widać tego w wypowiedziach hierarchów. Tak jakby im nie zależało.
Do tej pory Polacy przyzwyczaili hierarchów katolickich, biskupów, że cokolwiek by oni nie zrobili, jakiekolwiek nadużycia, obrzydliwości, obleśności, to i tak Polacy im to wybaczą, bo oni mają monopol na Boga. Nie? I to funkcjonowało, dlatego ci biskupi tak reagują spokojnie na te zmiany. Nie? Myślę, że ten spokój tym razem będzie dla nich, można powiedzieć, przepaścią. Nie? Ponieważ młode pokolenie jest już wychowane inaczej niż do tej pory. Tu internet zrobił swoje, nie? Internet i podróże po Europie, jeśli chodzi o, czy świecie szerzej, Polaków. I to już nie będzie tego wzorca, tego całowania w pierścień, nie? Pocałuj ta w dupę wójta albo biskupa, nie? To już się skończyło. Polacy zaczynają nabierać podmiotowości z takiego narodu feudalnego, narodu niewolników, jak to niektórzy mówią. Zaczynamy się podnosić do ludzi z godnością, do ludzi wolnych. Nie? I to jest bardzo biblijna praktyka. Apostoł Paweł, właśnie chrześcijan w Koryncie, napominał, żeby nie dali się policzkować, żeby nie dawali się obrażać, żeby nie dawali się okradać. Tu chodziło o wszelkie władze. Wtedy chodziło bardziej o władzę państwową, no ale oczywiście też dotyczy to władz kościelnych czy religijnych, jeśli dokonują nadużyć. Także to, co mówi mecenas Nowak o młodym pokoleniu, jest prawdą. Rozczarowuje pokolenie Solidarności, moje pokolenie, starsze pokolenie. Ono rzeczywiście trwa w mitach. Trwa w mitach i nie widzi rzeczywistości. Nie? No i tu jeszcze powinienem powiedzieć, nie chcę rozwijać tego tematu, ale winni tego stanu rzeczy są polscy protestanci. Może to niektórych zdziwi, ale tak, poprzez ruch ekumeniczny, poprzez żyrowanie zbrodni Kościoła katolickiego, przez pokazywanie go jako jeden z kościołów chrześcijańskich i z drugiej strony przez bardzo nijaką ewangelizację. Rozmawiałem z misjonarzem i pastorem brazylijskim. Mówi, 40 milionów nowonarodzonych protestantów mamy w tej ponad 100-milionowej Brazylii, czyli zobaczcie, już samych nowonarodzonych chrześcijan, takie są, już nie mówię o członkach kościołów, których jest dużo więcej. Jak to osiągnęli?
W kraju katolickim.
W kraju tak samo, czy podobnie katolickim jak Polska. Przez kontrę, przez pokazywanie, że Biblia i Kościół katolicki nie mają ze sobą nic wspólnego. Ogromny sukces ewangelizacyjny. W Polsce 0,3, 0,2. Także to, że mamy monopol katolicki, to jest wina polskich protestantów.
Czekamy na wasze głosy. Czy zgadzacie się z tą tezą? Mecenas Artur Nowak, mówimy o młodym pokoleniu, o pokoleniu, które coraz bardziej oddala się od Kościoła katolickiego, ale jednocześnie widzimy, że w tym samym pokoleniu jest plaga problemów psychicznych i przecież wiemy też, że z konstrukcji człowiek jednak potrzebuje jakichś autorytetów, wzorców, że nie jest sam wystarczalny dla siebie jako jednostka. To w takim razie gdzie pójdą ci młodzi ludzie, kto ma być dla nich autorytetem?
Znaczy problem polega na tym, my widzimy tą zmianę jakościową w tym, że nasze pokolenie, ja mówię za siebie, byliśmy wychowani w pewnym jakimś takim wzorcu kolektywnym. Ja wierzę, że uważam, że o wiele bardziej wartościowe jest to, że ci młodzi ludzie poszukują. To znaczy oni, jeśli będą osobami religijnymi, to będą z wyboru, a nie z jakiegoś urodzenia, nadania. I myślę, że o to tak naprawdę chodzi. To nie jest prawda, że nagle, nie wiem, w młodym pokoleniu wymrze jakaś, też może inaczej, nie będzie już istniała potrzeba jakiegoś życia duchowego. Z całą pewnością ona będzie. Ona będzie się odradzać. Co z tego będzie, nie wiem, ale powtarzam, to wieloletnie to prymitywne nauczanie Kościoła. Na takiej zasadzie, że pójdziesz się, wyspowiadasz i wszystko będzie w porządku. Możesz pić wódkę, bić żonę, ale jak się ładnie ubierzesz w niedzielę, pójdziesz do kościoła, przedtem do spowiedzi, to będzie wszystko tacy i dobrze, tylko po prostu rzuć na tacę, pamiętaj o sakramentach, zapłać nam tu. No, tak to to było robione. No, ja pamiętam te kazania jako młody człowiek, no, pełne jakiejś demagogii, pustosłowia, kompletnie, absolutnie jakoś wypaczające. No właśnie to prawdziwe życie duchowe. Myślę, że młodzi ludzie mają tego dość. Proszę wysłać młodych ludzi na mszę, tak? Niech oni zobaczą, jak to wygląda. No to jest kompletnie dla nich jakieś, no po prostu nudne. Przepraszam, że tak powiem. Ja nie chcę mówić o wszystkich młodych ludzi, ale to nie jest jakieś dla nich przeżycie duchowe. I powtarzam, no jeżeli młody człowiek usłyszał to, co mówił, nie wiem, taki Jędraszewski, to, co do powiedzenia ma taki Dziwisz, no to absolutnie nie chce się identyfikować z taką po prostu organizacją, bo dla młodego człowieka jest to po prostu obciach. Powtarzam, niech oni się ubiorą jak ludzie normalnie, a nie stroją się jak klauny gdzieś tam na jakimś targowisku próżności. Niech wyjdą na ulicę, posłuchają, co ludzie mają im do powiedzenia przede wszystkim. No facet, który żyje w pałacu, który wozi tyłek limuzyną, nie ma prawa rozumieć normalnego życia, bo on jest otoczony przez klakierów, którzy mówią, że jest świetny i fajny i kompletnie żyje z taką wykrzywioną perspektywą. W polskim episkopacie, powtarzam, bez wyjątku, nie ma żadnego biskupa, który by miał świadomość, co się z tym z kościołem za chwilę stanie. Z drugiej strony, z mojego punktu widzenia, no dobrze się dzieje, dlatego że okazuje się, że może wchodzimy jako społeczeństwo w jakiś taki etap, w jakiejś większej głębi i no nie szukamy już prostych rozwiązań, nie chcemy klepać jakichś codziennych rytuałów, które nie mają odzwierciedlenia w naszych czynach, w naszym sposobie myślenia. Biskupi o to dbali, żeby tej głębi nie było, ale no właśnie ta ich pustka, ta hipokryzja spowodowała, że może ludzie zaczęli tego szukać.
Pastor Paweł Chojecki, jakie jest twoje zdanie? Gdzie ci młodzi, szczególnie młodzi Polacy pójdą konkretnie? Gdzie będą szukać oparcia? Szczególnie kiedy widzimy, że jednak ta kondycja psychiczna jest coraz słabsza.
Tu pomimo, że startujemy z różnych, można powiedzieć, przesłanek i fundamentów, to zgadzamy się co do tego właśnie indywidualnego kierunku, że to nie kolektywizm, nie, że to ktoś za nas decyduje, czy rodzice, czy społeczeństwo, wiara ojców, różne takie mity, którymi część Polaków była karmiona i część niestety do dzisiaj nimi żyje, ale indywidualne poszukiwania. Tu się absolutnie zgadzam z mecenasem Nowakiem. To jest dobry trend. No, skąd przyszło to indywidualne poszukiwanie? To warto też powiedzieć. Właśnie od Jezusa Chrystusa, który osobiście wzywał każdego. Czy wierzysz we mnie? Czy chcesz za mną pójść? Nie. Przemawiał do narodu, teraz będziecie mieć taką religię, a ja wam wprowadzę takie święta czy zwyczaje i tak dalej. Tylko każdego indywidualnie pytał. Pójdź za mną. Nie? No i każdy indywidualnie decydował, idę albo nie. Stąd ten indywidualizm właśnie wyrasta z biblijnego fundamentu. Tu ja mam koło siebie takie coś. Nie myślisz, że to jest mszał rzymski i że
zakryją tę Biblię.
Na koniec jeszcze powiem więcej na ten temat. Co tutaj jest? Się świeci ładnie, no ale to chwileczkę.
Ale też na koniec was zapytam, co zrobić z tym problemem, co konkretnie możemy zrobić, czy o co postulować, żeby Kościół katolicki, ale też inne kościoły, żeby nie miały takich przywilejów w Polsce. Mecenas Artur Nowak.
Wie pani co, powie pani jako prawnik, tak? No powiedzmy sobie szczerze, no politycy nie biorą się z księżyca, tylko oni są reprezentantami społeczeństwa. Jeżeli w tym społeczeństwie 70% ludzi mówi nie dla finansowania kościoła, dla uprzywilejowania kościoła, no to politycy, jeżeli chcą być wybierani, no nie staną sobie z tego kolanka, nie staną z kolan i zaczną po prostu tych ludzi reprezentować. Sporo oszczędności będzie z tego, jeżeli Kościół zajmie się nauczaniem religii. Ja przypomnę, że to jest nieprawda, że na całym świecie, tak jest jak mówi ten komunikat Konferencji Episkopatu Polski, jest rzeczywiście religia, ale ta religia polega na tym, że młodzi ludzie poznają Boga w perspektywie i w ujęciu różnych religii. Natomiast katecheza, która tak naprawdę nazywa się w Polsce religią, no nie funkcjonuje, tak? Więc proszę nie opowiadać po prostu nieprawdy. Mam tutaj, oczywiście adresatem tej mojej wypowiedzi jest autor słyszałem i mówię, tak? Na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej. Ale no mówię, to jest dla mnie zadziwiające, bo w normalnym takim demokratycznym społeczeństwie to elity nadają pewien kierunek, za którym idą ludzie, tak? Natomiast w Polsce jest jakoś tak zupełnie odwrotnie. Ludzie nadają ten kierunek, te badania to pokazują, a politycy nie wyciągają z tego żadnego wniosku. Bardzo mnie ciekawi, jak będą wyglądały następne jakieś polityczne wybory w Polsce. Jakoś już nie słyszę o Janie Pawle II, o tym naszym wieczystym pretensji z Kościołem i związaniem narodu polskiego z Kościołem katolickim. To była przysłowa Romana Dmowskiego przez jakiś czas prezesa Kaczyńskiego. No ciekawy jestem, czy on będzie to powtarzał, bo to jest człowiek bardzo mocno skalkulowany, który jak zobaczy, że to się po prostu nie opłaca, to on przestanie po prostu w ten sposób mówić. Swoją drogą, to jest dla mnie zawsze takie ciekawe pytanie, czy to politycy wykorzystują Kościół, czy to Kościół wykorzystuje polityków. Ja myślę, że w tej chwili to zostanie przełamane, dlatego że blatowanie się Kościołem jest bardzo złą strategią dla wszystkich partii politycznych. Zmieniło się absolutnie myślenie i ja obserwuję dużo naprawdę zmiany, to odważniejsze artykuły, to odważniejsze wypowiedzi polityków. Ciekawy jestem, jak to się przełoży na język najbliższych wyborów, no bo my z pastorem niestety nie mamy takiej mocy sprawczej, żeby Kościołowi te przywileje zabrać. I może dobrze nawet, bo by zajęło nam to pewnie kwadrans, tak? No a oni tam, jak to w Polsce, jak się zabierają do Kościoła, to jak pies do jeża i widzimy, jak to po prostu wygląda. Myślę, że wygrają ci politycy, którzy tutaj będą stanowczy. Naprawdę nie trzeba radykalnego języka, tylko na poziomie logicznym trzeba jasno wytłumaczyć, że Jezus absolutnie nie budował kościołów, nie wprowadzał żadnej religii, nie prosił o jakieś zwolnienia podatkowe. To sobie wytworzył Kościół, myślę, na przełomie III-IV wieku, kiedy dostał od Konstantyna wszystko, przywileje, status religii panującej. I to Kościół po prostu zepsuło. I on w tym paradygmacie tkwi, który nie ma nic wspólnego z pierwotnym impulsem religijnym. Absolutnie nic. Nic zupełnie. To wywyższanie się, to nieumiejętność rozmowy z ludźmi, ta hipokryzja, zakłamanie, nieumiejętność przyznania się do błędów. To jest absolutnie zaprzeczenie języka Ewangelii, ale niestety tak prymitywnie lud wykształcił swoich wiernych, że oni tego nie dostrzegają.
Pastor Babuchoński, twój
jeszcze tylko pomysł. Dodam właśnie to, co mecenas powiedział na koniec, że oni są zaprzeczeniem chrześcijaństwa, zaprzeczeniem nauk Jezusa. W tym sensie na zasadzie negacji mają coś wspólnego z Jezusem, że Jezus właśnie przed takimi ludźmi jak biskupi katoliccy i spora część księży przestrzegał. To mają wspólnego.
To może to zachęci szczególnie młodych ludzi, żeby poczytać samodzielnie Nowy Testament. Jeśli nie macie, piszcie do nas kontakt@ispodprat.pl, ale rzeczywiście coś się zmienia, to mogę też powiedzieć ze swojego doświadczenia, coś się zmienia w polskim społeczeństwie, że Polacy zaczynają być otwarci na rozmowy o Bogu, Biblii i widzą, że to muszą wziąć jednak sprawę w swoje ręce, żeby zobaczyć, jak to jest. Jeszcze ostatnie słowo, pastor Paweł Chojecki. Jaki jest twój pomysł, żeby zlikwidować te przywileje dla Kościoła w Polsce?
No nie da się tego zrobić przez naszą tylko rozmowę, czy nawet współdziałanie z mecenasem Nowakiem, choć mamy tu takie same poglądy. Wszyscy obywatele powinni być równi. Na tym polega, można powiedzieć, to nowoczesne państwo, ja powiem chrześcijańska republika, gdzie władze wyłaniane są demokratycznie, a właśnie ta równość przed Bogiem, czyli jak równość, to nie może być przywilejów, nie? Także z jednej strony nasza konstytucja tam mówi, że jesteśmy równi, a potem zaczynają się schody i żadnej równości nie ma. Jeśli społeczeństwo nie dojrzeje do właśnie takiego obywatelskiego rozumienia narodu i państwa, że jesteśmy równi, mamy godność, a przywileje niszczą państwo i niszczą uprzywilejowane instytucje. Bo to, co mecenas Nowak powiedział, no to przecież ta hierarchia katolicka, ta gangrena, degeneracja, to ona wyrosła kiedyś właśnie z przywilejów władzy państwowej, które chrześcijaństwo zaczęło otrzymywać i się zdegenerowało. Czyli jeśli ktoś chce ratunku chrześcijaństwa, to musi oderwać go od jakichkolwiek przywilejów państwowych. Inaczej mówiąc, dobre kościoły chrześcijańskie będą żyły w kontrze do państwa. Tak jak Kościół Apostolski był w kontrze do państwa i rzymskiego, i żydowskiego. Zachęcam do lektury Biblii.
Mija rok od twojego wyroku. Oczywiście wyrok jest nieprawomocny, ale minął rok.
No i niesprawiedliwy przede wszystkim.
Sąd Okręgowy Lubelskiego wydał. O apelacji wciąż nic nie wiadomo.
No już wiesz, to kukułcze jajo, tak nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. I ja się im nie dziwię, no ale to nie ja preparowałem tę jajecznicę.
No idziemy dalej.
Na ołtarzu jajca liczą, to kiedyś Rej tak pisał. No to macie kukułcze jajo.
Bardzo dziękujemy wam za udział w pierwszej części programu. Był z nami mecenas Artur Nowak. Dziękujemy.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie państwa.
Dziękujemy za wizytę i pozdrawiamy.
Do zobaczenia. Bardzo dziękujemy za wasze głosy. Kilka pozwolę sobie przeczytać. Art Zabowski. Niestety Ewangelia została zakryta przez kościoły protestanckie, sprowadzona do kruchty. Trzeba uderzyć się w piersi, żeby zmienić dotychczasowy kierunek.
No już to tak mniej więcej o tym mówię. Ja wyrosłem z ruchu oazowego, gdzie właśnie protestanci z Ameryki, Joe Łosiak, tak przy okazji już dzisiaj w Gdańsku będzie można
Wielka
na żywo
gratka.
Spotkać Joe Łosiaka.
Gdańsk, ulica Jagiellońska 5A, chrześcijańska szkoła Montessori. Spotkanie z Joe Łosiakiem dzisiaj. O 17.30 Anna Łosiak, edukacja domowa, jak wychować dziecko w świecie pełnym zagrożeń. 18.30 Joe Łosiak, chrześcijanin w czasie wojny, jak uzyskać pokój w trudnych czasach. Także gorąco zachęcamy mieszkańców Gdańska i z okolicy również naszych widzów. Wyjątkowa okazja.
Z Trójmiasta chciałby nawiązać kontakt z ludźmi z naszego kręgu, z grupą biblijną Trójmiasto, właściwie to już Kościół Córka, bo tak się rozrośli, to bardzo was proszę, dzisiaj skorzystajcie z tej okazji. 17.30, 18.30,
Jagiellońska
Gdańsk.
5A, Gdańsk, jutro Wejherowo, o 11-12 czerwca Szczecin. Piszcie na adres kontakt@ispodprat.pl.
A teraz
szczegóły.
Dalej pociągnę ten wątek, że wywodzę się z ruchu oazowego, gdzie właśnie protestanci, których reprezentantem, tym pierwszym zwiastunem, jak mówimy, emisariuszem albo aniołem, używając języka biblijnego, czyli wysłannikiem, był Joe Łosiak i dotarł do księdza Blachnickiego i z tego się zrobiła, można powiedzieć, rewolucja duchowa w Polsce, nieporównywalna z niczym innym, jak tylko z reformacją, a to do tego zaraz przejdę właśnie tutaj ten.
Jest też komentarz. To jest czas na reformację 2.0.
Od no, to już 3.0, bo jeśli chyba, że kontynuujemy to, co zrobił ksiądz Blachnicki i Joe Łosiak, to też można to tak ująć. Rzeczywiście widać po tym ruchu oazowym, że w latach 70. i 80., kiedy zaczęto głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu wielu świeckich, księży niewielu, tam ksiądz Blachnicki nie dochował się niestety następców, ale wielu świeckich, można powiedzieć setki, a może tysiące świeckich zaczęło prowadzić różne grupy wspólnotowe, oazowe, studia Biblii i tak dalej, i tak dalej. To później dało wiele nawróceń kościołów protestanckich. Stąd, zobaczcie, bez internetu oni za naszych czasów dali radę to zrobić. My mamy coś daleko większego niż tu właśnie druk, to jest tylko jedna część, to jest tylko Nowy Testament, tak naprawdę, nie? Bo to właśnie tamte czasy, wynalezienie druku dało rozprzestrzenienie biblijnych idei na całą Europę, czyli praktycznie na cały świat. Dzisiaj mamy internet i dzisiaj to my jesteśmy, mówię o protestantach, rzeczywiście odpowiedzialni za to, że do Polaków jeszcze nie dotarła ta rewolucyjna myśl o tym, że zbawienie nie jest przez Kościół, nie jest przez sakramenty, nie jest przez dobre uczynki. Jest tylko i wyłącznie przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi, który za ciebie i za mnie zapłacił całkowicie, w sposób doskonały i raz na zawsze na krzyżu Golgoty za wszystkie moje i twoje grzechy. I chcę ci wręczyć bilet do nieba, ale osobiście. On już stoi i kołacze do twoich drzwi. To Jezus powiedział, otwórz sobie Apokalipsa 3:20. To Jezus do ciebie mówi, oto stoją drzwi i kołacze. Jeśli ty posłyszysz mój głos i drzwi otworzysz, wejdę do ciebie i będę z tobą wieczerzał na zawsze. To jest rewolucyjne przesłanie Jezusa Chrystusa. To młodzi Polacy, ale i starzy, to im bliżej, że tak powiem, do spotkania, nie? Powinni dziś usłyszeć. To, że nie usłyszeli, to jest zaniedbanie polskich protestantów. Nie ma innego wytłumaczenia.
O tym rozmawialiśmy
tam coś
też
robimy,
tutaj,
wiecie,
w studio
w tej sprawie.
Joe i Anną Łosiakami o tym marzeniu, o rewolucji Jezusa Chrystusa w Polsce, ale rzeczywiście, tak jak przed chwilą wspomniałeś, przykład Brazylii, przykład również Ukrainy bardzo nas zachęca, że w tych krajach wcale nie było im łatwiej, lżej, ale udało się to. Chrześcijaństwo biblijne się rozwija, także również was zachęcamy do kontaktu. Jeśli macie pytania na temat Boga, na temat Kościoła, Biblii, piszcie do nas, z chęcią wam odpowiemy. I co nas cieszy, no coraz więcej osób się do nas zgłasza z takimi pytaniami. Również zachęcamy was do kontaktu na żywo. Mamy kluby Idź Pod Prąd w Polsce i za granicą, grupy biblijne. Także myślę, że też to lato będzie wyjątkowe, jeśli chodzi o odnowę tych różnych działań w realu.
Zapraszaliśmy widzów z Trójmiasta, ale zapraszamy też z Dolnego Śląska. Tam też nasza grupa dzisiaj, nie wiem, czy możemy zdjęcie pokazać.
Jest w Nysie i rozdaje ulotki. A więc Wojna, serdecznie was pozdrawiamy. I mamy już nową ulotkę, także dzieje
się. Ale też mają i tego. Papież Putina, nie? Tu zebrane są wypowiedzi i działania papieża, które pokazuje, jak jest w ścisłym sojuszu z komunistycznym Pekinem i ze zbrodniczą Moskwą. To, myślę, każdy katolik powinien sobie wziąć do serca i zapytać, czy tak szkaradny, morderczy, ludobójczy owoc mogłoby wydać dobre drzewo? To Jezus ten test dał dla was, katolicy.
Ulotkę papież Putina znajdziecie w formie elektronicznej na naszej stronie idzpodprad.pl, również na stronie naszego sklepu w wersji papierowej. Możecie już teraz zamawiać, wkrótce też w innych językach. Ja tylko zapowiem, że i w Lublinie mamy dla was niespodziankę, ale o tym więcej w ciągu najbliższych dni będziemy wam mówić. Bardzo dziękujemy wam za czas i
ja jeszcze, o
jeszcze
tym,
o nie tej... koniec naszego programu.
Tak. Co to jest? No nie mszał rzymski, to już wiecie. To jest Nowy Testament, a tu Stary Testament, aż nie będę się wysilał, żeby go podnieść. No a dlaczego to takie duże? To jest reprint. Tu nie wiem, czy kamera mogłaby pokazać troszeczkę, bo to jeszcze czasy reformacji, ale alfabet widzicie, znaczy w sensie czcionka taka jeszcze trochę ten gotyk gdzieś przypominająca. To jest reprint Biblii Brzeskiej, czyli no, dzieła polskich protestantów, a dokładnie jednego. Znaczy, oczywiście on dał kasę w tym sensie. Jeszcze raz otworzyć. Dobrze? O, proszę bardzo.
Jest kamera.
Jest kamera, jeszcze bliżej. Poproszę, żebyście sobie zobaczyli. O, tu już są komentarze, ale tu...
I rozumiem, że to jest... Początek tak. Naszej biblioteki uniwersyteckiej.
To jest, mamy już też starodruki tu przez naszych
bardzo
widzów dane, ale to jest właśnie reprint tego bardzo cennego dla polskich protestantów, dla Polaków, bo to jest świadectwo naszej kultury. Przecież to protestantyzm dał, można powiedzieć, odrodzenie języka narodowego. To Rej, polski protestant, później Kochanowski, też niektórzy naukowcy mówią, że protestant, ten bardziej poeta, dodał, można powiedzieć, skrzydeł naszemu językowi, a to właśnie 1563 rok i to wiekopomne dzieło. Ono wiele pokazuje o naszej duchowości, o naszych wadach narodowych. To można by, wiecie, książki pisać. Powiem tylko krótko, że Radziwiłł wkurzył się, magnat litewski, bardzo, bardzo bogaty, oczywiście protestant, wkurzył się, bo siedzieli i gadali, żeby wydać Biblię po polsku. No a jak przyszło, no dobra, no to trzeba kasiory, no to, o, to tam 5 zł dam, a albo 2. No i nie było pieniędzy i oni se tak gadali, gadali, dobra, poszedł wąt z tymi zbiórkami, ja zapłacę. Ileś tam wsi sprzedał, czy tam może miał w gotówce, nie wiem, ale to był taki koszt, wydał właśnie to. To zobaczcie, jak to wyglądało, bo to oczywiście oprawa jest dzisiejsza, ale tu treść, druk, czcionka to jest właśnie taka jak w wieku XVI, czyli złotym, no stąd ten kolor. Nie, oczywiście żartuję, zwykle Biblię tak, żeby pokazać, że to jest księga ksiąg, najlepsza księga wszechczasów, no to stąd te złocenia są często dosyć używane. I wydał. No i poszło. Ale jeśli chodzi o życie rodzinne, mu nie wyszło. Ten Radziwiłł Czarny miał syna Radziwiła Weneryka. Nie? Hulaka, no kompletny porażka. Nie? Złapał jakąś wenerę, nie? I jezuici, czy jacyś tam inni, go wyleczyli. No i on stwierdził, że to cud. To znaczy, że Kościół katolicki jest prawdziwy, bo leczy z chorób wenerycznych. Nie? I się bardzo tam skatolicyzował. Sprzedał kolejne wsie i za duże pieniądze wykupił prawie wszystkie egzemplarze tej Biblii i je spalił. Teraz możecie sobie zobaczyć, czym różni się biblijne chrześcijaństwo od katolicyzmu, jeśli chodzi o stosunek do Biblii. I tu jest też czcionką, taką Soli Deo Gloria, jedno z zawołań protestanckich. Tylko Bogu, a nie świętym, nie Kościołowi chwała. Soli Deo Gloria. Tak myśleli nasi dziadowie protestanci ze złotego XVI wieku.
Odnośnie nowej reformacji, Frank Martin, osobiście sam rozdałem kilka Biblii. Mam nadzieję, że to będzie modne.
Już jest, już jest. Wczoraj kupowałaś truskawki, wywiązała się dyskusja i pan pyta, no to co mam robić, aby być zbawiony?
Tak było. Jakbyście... Rzeczywiście to było coś niesamowitego i bardzo był wdzięczny,
pytanie
że...
z Dziejów Apostolskich, jakbyście sobie przeczytali, tam też znajdziecie taki dialog apostoła Pawła ze stróżem więziennym, bo wtedy, wiecie, za obrazę uczuć religijnych do więzienia wsadzali, tak jak i teraz PiS chce mnie wsadzić. Także PiS i biskupi katoliccy, kato komuna, czyli ręka rękę brudzi, bo myciem to bym tego nie nazwał. To w czasach apostolskich dokładnie to samo było i tam się opamiętał. No nie prokurator, nie sędzia, ale stróż więzienny. Mówi, wow, po tym, co widzę i słyszę, wiem, że idę na potępienie, a wy mówicie o ratunku dla mnie. Co mam czynić, abym mógł być uratowany? A odpowiedź wiecie, jaka była? Najpierw katecheza pół roku, potem cię okadzimy, potem cię zanurzymy. A potem program lojalnościowy do końca życia, ale nie myśl, że śmierć kończy twoje płacenie za zbawienie. Teraz idziesz do czyśćca i, że tak powiem, twoje długi przechodzą na dzieci. Teraz będziecie płacić za ojca czy dziadka w czyśćcu. Takie rzeczy usłyszał ten człowiek? Czyli bzdury, bzdety, herezje katolickie, oszustwa biskupów i księży i papieży, którymi cię od dziecka karmią. Ten strażnik, czyli część systemu Prawa i Sprawiedliwości, usłyszał od apostoła Pawła prostą odpowiedź. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.
I rzeczywiście odnośnie tej rozmowy pan bardzo był zainteresowany, żeby otrzymać egzemplarz Nowego Testamentu i obiecał, że jeszcze dziś będzie czytać. Także bardzo
dzieje się.
Bardzo duża zmiana w polskim społeczeństwie. Czekamy również na wasz kontakt, żebyście do nas napisali i rozpoczęli, jeśli jeszcze nie rozpoczęliście największej przygody z Jezusem Chrystusem. Teraz jeszcze słowo, bo dzisiaj mówiliśmy o finansach, dużo mówiliśmy o przywilejach, jakie ma Kościół katolicki w Polsce, ale dla odmiany nasza telewizja utrzymuje się tylko i wyłącznie dzięki waszemu wsparciu. Mamy cel co miesiąc 1000 wpłat. I mamy dzisiaj 9 dzień czerwca, wpłat jest 210, także zachęcamy Was do dołączenia.
Zobaczcie, oni mówią,
projektu.
Oni mówią, że żyją z dobrowolnych składek, podczas gdy miliardy wydzierają państwu polskiemu, właśnie kupcząc z politykami, gwarantując im wygrane wybory. My cię poprzemy, a ty nam zapłacisz. Wielka prostytuta. To właśnie Biblia nazywa to, co się już dzieje, szczególnie w Polsce. Wielka duchowa prostytucja. Sprzedawanie swoich wpływów za kasę i bezkarność w gwałceniu dzieci, bo na tym polega, można powiedzieć, funkcjonowanie biskupów katolickich w Polsce i księży. I oni mówią, że nie mają żadnych przywilejów, że płacą podatki.
Jeszcze oddają państwu.
I że budują, oddają państwu i nic od państwa nie biorą. Koń by się uśmiał, a Polak dalej w to wierzy.
Mówimy Polacy, Polacy, ale pytanie do ciebie. Czy ty na to pozwolisz i jak zareagujesz na, to...
Ty nie mnie pytasz, tylko każdego z naszych widzów.
Na to, no tak, że Kościół katolicki nie jest traktowany tak jak inne instytucje w Polsce. Teraz zapraszamy Was na naszą rozmowę z dyrektorem Onet Wiadomości Szymon Piegza w telewizji Idź Pod Prąd. Zostańcie z nami i widzimy się dziś o 18. Dziękuję Ci za rozmowę, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję.
Do zobaczenia. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś z nami jest Szymon Piegza, redaktor i dziennikarz Onet Wiadomości. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
W studiu pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię również.
Witam bardzo serdecznie.
Dziś porozmawiamy o ostatnich wydarzeniach związanych z Kościołem katolickim w Polsce oraz o tym, jak Polacy obecnie oceniają to, co dzieje się w Kościele katolickim. Z ostatniego sondażu dla Radia Z wynika, że ponad 70% Polaków uważa, że przywileje podatkowe dla Kościoła powinny zostać zlikwidowane. Pierwsze pytanie do Was. Czy jesteście zaskoczeni tak zdecydowaną postawą Polaków? Szymon Piegza.
O, dla mnie to nie jest żadne zaskoczenie. To ja myślę, że generalnie ten sondaż wpisuje się w pewną tendencję, którą obserwujemy od tak na dobrą sprawę przynajmniej 2 czy 3 lat. I myślę, że podobne sondaże, no jakby omawialiśmy już podobne sondaże, czy to na przykład zaufania polskiego społeczeństwa do hierarchii kościelnej, Kościoła katolickiego, czyli też właśnie polskich biskupów. No teraz mamy do czynienia z przywilejami, gdzie Polacy wyraźniej opowiedzieli się przeciwko. Myślę, że to się wpisuje w pewną tendencję, którą obserwujemy od lat, a która jeszcze przez kolejne lata na pewno będzie się tylko pogłębiać. Także dla mnie żadnego zaskoczenia. Myślę, że to jest stały trend, dalej pogłębiający się. Dla mnie nawet ciekawszym pytaniem będzie, co z tym zamierzają zrobić, co z tymi wynikami, co z tym sondażem zamierzają zrobić polscy biskupi, którzy w ubiegły weekend spotkali się w Zakopanem i naradzali się, aczkolwiek chyba nie na temat sondażu i temat przywilejów, ale no, wiemy na pewno, że póki co, mam takie wrażenie przynajmniej ja, że póki co żadnej odpowiedzi z polskiego kościoła nie ma. To znaczy nie ma rozwiązania tak naprawdę tego konfliktu, który trwa od lat.
Ale pytanie, czy to polscy biskupi powinni coś z tym zrobić? Tak jak przed chwilą wspomnieliśmy, być może nie jest to żadne zaskoczenie, że Polacy widzą uprzywilejowaną sytuację Kościoła katolickiego w Polsce, ale pytanie, co z tego, co z tej postawy Polaków może tak naprawdę wyniknąć? Czy liczycie na jakąś zmianę rzeczywistości? Pastor Paweł Chojecki, ty jesteś osobą duchowną i ktoś mógłby powiedzieć...
Nie używajmy katolickich sformułowań. To jest ze Starego Testamentu taki podział na świeckich i takich niby duchownych, czyli bliżej Boga. Tutaj Jezus Chrystus absolutnie zniszczył ten podział, symbolem tego zniszczenia, wręcz fizycznego tego podziału było rozdarcie zasłony w świątyni. W chwili, kiedy Jezus konał za nasze grzechy na krzyżu Golgoty, żeby zapłacić za wszystkich, za kapłanów, za nierządnice, dokładnie tę samą cenę, czyli swoje życie oddał i za kapłanów, i za prostytutki na krzyżu Golgoty. W tym momencie zasłona oddzielająca tą część sakrum, tą świętą od część zwykłych ludzi została rozdarta, czyli sam Bóg zniszczył ten podział, dlatego nie kontynuujmy tej szkaradnej katolickiej tradycji i dzielenia ludzi na tych duchownych i świeckich. To jest fałszywy, religijny podział z biblijnym chrześcijaństwem, nie mający nic wspólnego. Jeśli chodzi o zaskoczenie, to jestem zaskoczony nie reakcją Polaków, bo krytyka Kościoła, krytyka biskupów, księży praktycznie towarzyszy nam od dziesięcioleci. Przy każdych jakichś takich spotkaniach towarzyskich to tam się jedzie na tam a to ksiądz, a to kochankę, a tu samochód rozbił, to nawet przecież
narzekać można i Polacy narzekają, ale co dalej?
Ksiądz proboszcz zbliża się, nie? Dzisiaj on robi za takiego tam gdzieś katolicko-prawicowego polityka, a kiedyś no to tak mniej więcej głosem ludu jeszcze mówił. Ja jestem zaskoczony tym, że dziennikarze, tu redaktor Piekza oczywiście jest wyjątkiem, zaczynają coraz w większej skali o tym mówić, bo wtedy to się przestaje być takim tematem tabu gdzieś tylko u cioci na imieninach, gdzie Polacy sobie narzekają, ale staje się tematem debaty publicznej, czyli to, że tego tematu nie było do tej pory, to jest wina dziennikarzy umoczonej w ten układ katolicko-komunistyczny Okrągłego Stołu.
No może jeszcze was zapytam, co byście powiedzieli takim osobom, na przykład jak poseł Dobromir Sośnierz, który na antenie naszej telewizji komentował jeszcze słowa posła PO Sławomira Nitrasa, że trzeba opiłować Kościół z pewnych przywilejów, i poseł Dobromir Sośnierz na antenie naszej telewizji stwierdził, że przecież Kościół katolicki nie ma żadnych przywilejów. To jak to jest? Czy Kościół ma jakieś przywileje w Polsce? Redaktor Szymon Piekza.
Znaczy ja mogę mówić, albo też mnie nie jest najłatwiej mówić i chciałbym mówić o tej sferze, o której wiem po prostu najwięcej z mojej pracy zawodowej. No to są jakby konflikty, raczej no kryzys, nie tyle wizerunkowy, co po prostu kryzys, pogłębiający się kryzys pedofilii, który drąży te instytucje od, no tak jak w zasadzie pastor powiedział, lat już kilkudziesięciu co najmniej, no bo może u nas w Polsce to trwa może kilka lat, ale za granicą ten kryzys się rozpoczął na dobre w latach 70., 80., 90. I trwa cały czas. Z naszego polskiego podwórka, albo wracając na nasze polskie podwórko, ja widzę taką tendencję. To jest sprawa opisana bardzo dobrze w ubiegłym roku przez dziennikarzy RMF FM, którzy ujawnili, że arcybiskup Marek Jędraszewski, czyli metropolita krakowski, nie zgłosił prokuraturze, a powinien to zrobić, ponieważ mamy od 2017 roku takie prawo, które wymaga od każdego z nas, nie tylko od biskupa, jeżeli to jest tak zwana denuncjacja pedofilii, czyli każdy, kto otrzymał wiadomość, wiarygodną wiadomość o tym, że doszło do przestępstwa, musi zgłosić to organom ścigania. Od ubiegłego roku wiemy, właśnie dzięki dziennikarzom RMF FM, wiemy, że arcybiskup Jędraszewski wiedział o tym, że jego ksiądz mu podległy diecezji krakowskiej dopuszcza się takich niegodnych, karygodnych czynów, po prostu przestępstw, mówiąc krótko, a nie zgłosił tego do prokuratury. Prokuratura wszczęła śledztwo. Ja się orientowałem niedawno w tej sprawie i to śledztwo trwa od roku do tej pory. I wiem, że ono po raz kolejny zostało przedłużone. I w zasadzie nie wiadomo, z jakiego powodu zostało przedłużone. Wiem też, że do tej pory arcybiskup Jędraszewski nie został w ogóle przesłuchany w tym śledztwie. No więc patrząc z tej perspektywy, no mam pewne podstawy, żeby twierdzić, że jednak faktycznie w Kościół czy hierarchowie są traktowani w sposób nietypowy czy no nawet może szczególny, więc ja tutaj się z posłem Sośnierzem nie zgadzam. Wiemy też również, że sądy, ostatnio sąd chociażby, aczkolwiek to była sprawa cywilna Kuby i Bartka Pankowiaków, sąd na szczęście, no jakby to ku, myślę, dobrym oczekiwaniom społeczeństwa wydał dobry wyrok, akurat przyznał odszkodowanie finansowe, zadośćuczynienie Bartkowi Pankowiakowi. No możemy się też zastanawiać, dlaczego ta kwota była taka, jaka była. Przypomnijmy tylko, że Bartek Pankowiak walczył o odszkodowanie rzędu 500 000. zostało mu zasądzone 300 tysięcy. Dlaczego? No do tej pory nie wiemy dlaczego. Tutaj też można by było się zastanowić. No oczywiście jasne, to jest kwestia kolejna, jakby może nawet bardziej moralna niż karna, w jaki sposób ocenić, oszacować finansowo przestępstwo po prostu, którym padł Bartek, czyli po prostu też wykorzystywanie seksualnego. A z kolei mieliśmy przecież inną sprawę wcześniej. Ten sam ksiądz pedofil, ksiądz Arkadiusz H., nie został też skazany karnie, to znaczy została potwierdzona jego wina, ale wyroku karnego nie dostał, to znaczy nie został wyroku więzienia, prawda?
Sytuacja no jest taka, że przyznał się do winy ksiądz pedofil, ale nie został ukarany.
Tak, tak. Więc jakby też o tym mówię. To się wpisuje w pewną, jak dla mnie, dość spójną. W momencie, kiedy znamy więcej tych faktów, no widzimy, że to prawo, ten wymiar sprawiedliwości nie do końca jest, mam wrażenie, taki sam, jak dla osób bez koloratek czy bez suton.
Pastor Paweł Chojecki, co ty byś powiedział tak w skrócie, bo oczywiście tych wątków jest bardzo wiele, ale tym osobom, które uważają, że Kościół katolicki wcale nie ma takich wielkich przywilejów w Polsce.
No nie ma wielkich, ma bardzo wielkie. Tyle bym powiedział.
Czy coś jeszcze chciałbyś dodać?
Tłumaczenie rzeczy prostych jest, że tak powiem, troszeczkę zadaniem, jakby to powiedzieć, takim nie dla publicystów. W takim sensie, że to, że Kościół jest uprzywilejowany, Kościół rzymskokatolicki jest do praktycznie takiego obleśnego, obrzydliwego stopnia uprzywilejowany w Polsce, każdy obserwator o jakiejś minimalnej uczciwości widzi bez żadnego problemu. Czyli jeśli ktoś by mi kazał tłumaczyć, że Kościół nie jest uprzywilejowany, to bym myślał, że albo mam do czynienia z człowiekiem, który nie przyjmuje żadnej argumentacji, no to mojej też nie przyjmie, albo z człowiekiem zakłamanym, załganym moralnie. No to też, że tak powiem, dyskusja z nim niewiele da.
Wracając jeszcze do sondażu dla Radia Z, z niego wynika, że 66% badanych chce, aby państwo przestało finansować Kościół. I pytanie do was, czy myślicie, że rzeczywiście tak się stanie, że któraś władza, nie wiem, czy to rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy może kolejna władza, zdecyduje się na to, żeby nie finansować Kościoła katolickiego? Szymon Piegza.
W najbliższych latach na pewno to się nie stanie, bo tak jak właśnie wiemy doskonale, od lat to się nie dzieje, więc dlaczego miałoby się to zadziać, prawda, za rok, za dwa czy za trzy. Perspektywą bardziej realną faktycznie na zmianę jest całkowita zmiana władzy. O tym chociażby mówił ostatnio przewodniczący Platformy Donald Tusk, że on chce całkowitego rozdziału państwa od Kościoła. Aczkolwiek z drugiej strony no, słyszymy takie zapowiedzi chyba już z polityków każdej opcji, no, może poza tymi prawicowymi, konserwatywnymi. No to z drugiej strony tego politycznego stołu chyba te zapowiedzi padały z każdej strony, tak mi się już wydaje. I do tej pory tego nie uświadczyliśmy. I to jest też problem, z którym generalnie musimy się mierzyć od tego roku 89 na dobrą sprawę, prawda? Nie mam chyba tutaj nadziei, że to się zmieni. To znaczy, wydaje się, że faktycznie, aczkolwiek zmieniająca się cały czas na niekorzyść dla Kościoła sytuacja społeczna i zaufania tego społecznego dla tej instytucji jest coraz słabsze, ale mam wrażenie, że cały czas jednak politycy widzą w tym no, pewną nadzieję, wiążą z instytucją Kościoła dalej pewną nadzieję i pewne oczekiwania wzajemnej, jak nie współpracy, to przynajmniej cichego kompromisu, takiego kompromisu może trochę pełzającego, takiego, że po prostu nie robimy sobie krzywdy, bo mam wrażenie, że to tak właśnie funkcjonuje. Oczywiście w zależności od barw politycznych, no teraz mamy całkowicie, jeśli chodzi o obecną władzę, to mamy do czynienia ze zblatowaniem w zasadzie. Ale to się właśnie wiąże z tym, chociażby o czym mówiłem wcześniej, czyli wydaje się, że wymiar sprawiedliwości po prostu nie widzi problemów w tym, gdzie trzeba prowadzić śledztwa. To jest jakby ten przykład krakowski, to jest jeden z przykładów, które można by było tutaj mnożyć. Mamy też inne przykłady, chociażby z prowadzenia postępowań prokuratorskich wobec artykułu właśnie 240. To jest ten obowiązek denuncjacji pedofilii, który co prawda wszedł od 2017 roku, od połowy, ale w momencie, kiedy na przykład państwowa, to jest bardzo ciekawy spór, może taki trochę co do doktryny prawa albo wykładni prawa, ale jest bardzo ciekawy spór na linii Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii, a właśnie chociażby Kościół czy prokuratura. Przewodniczący i cała Komisja Państwowa do Spraw Pedofilii uważają, że pomimo, że kiedyś biskupi nie mieli tego obowiązku powszechnego denuncjacji pedofilii, no ale w końcu przecież ten obowiązek wszedł, także ich wiedza sprzed lat się nie wykasowała, ona cały czas funkcjonowała, także w momencie, kiedy ten powszechny obowiązek wszedł w 2017 roku, biskupi powinni wszystkie stare sprawy, że tak mówiąc kolokwialnie i obrazowo, otworzyć szafy, przewietrzyć szafy i zgłosić sprawy do prokuratury. Dobrze wiemy, ja też o tym wiem, że może dwóch czy trzech biskupów to zrobiło, prawie nikt tego nie zrobił, więc na dobrą sprawę jest poważna podstawa do tego, żeby dzisiaj być może ścigać biskupów, a prokuratorzy wiem też, że takie sprawy otrzymują, ale ich w ogóle nie wszczynają, bo twierdzą, że po prostu nie mieli takiego obowiązku. Wiem też również, że to też jest spór nie tylko na linii komisja, a Kościół czy prokuratura. Są też niektórzy prokuratorzy, którzy uważają, że właśnie ta ciągłość prawa dalej funkcjonuje i biskupi powinni to złożyć, albo jak nie złożyli zawiadomień, to powinni się za to odpowiadać. I niektórzy prokuratorzy uważają, że owszem, należy takie śledztwa wszczynać. One w ogóle nie są wszczynane z tego, co wiem. Więc no, jest tych przypadków bardzo wiele. Odpowiadając krótko, no myślę, że sytuacja niestety w najbliższym czasie się nie zmieni.
No, ciągnąc ten wątek, mamy więc ponad setkę nie tylko obleśnych, obrzydliwych, niemoralnych obłudników, faryzeuszy religijnych, ale przestępców z tymi sakrami biskupimi. Oni podlegają, można powiedzieć, jasnej ocenie prawa karnego, czyli państwo nie działa, bo mamy przestępców, mamy przestępstwa, a nie mamy prokuratorów. Zobaczcie Państwo, nie mamy prokuratorów, jak mówi pan redaktor, którzy by mieli odwagę, oni prywatnie to wiedzą, że to są przestępcy, ci biskupi, ale nie mają odwagi wystąpić przeciwko nim. Nawet nie chodzi o samą odwagę cywilną, bo może by niektórzy z nich mieli, ale oni wiedzą, że w momencie, kiedy by wystąpili przeciwko biskupom katolickim, to tak jak przecież niektórzy prokuratorzy próbowali wystąpić przeciwko politykom PiSu za wybory te kopertowe, 70 milionów w błoto, Sasin. To od razu tego samego dnia pani prokurator została wyrzucona, znaczy, i teraz ma do dzisiaj różne problemy. Czyli nawet ci, którzy mieliby odwagę cywilną, to wiedzą, że w momencie, kiedy oni rozpoczną proces, czy postępowanie przeciwko biskupom przestępcom, a jest ich ponad setka, od razu wylatują z roboty, gdzieś na prowincji odbierane jest im śledztwo i tak dalej. Także to jest mafia państwowa, nazywamy to kato komuną. A jeśli chodzi o tę zapowiedź Tuska, to mu nie wierzę, bo jak miał władzę, to wspierał klechów katolickich, wspierał Kościół katolicki, realizował strasznie niesprawiedliwe, dyskryminujące dla innych, a uprzywilejujące Kościół katolicki postanowienia konkordatu. Wszystko to robił, tylko nie wspierał Rydzyka, przynajmniej nie w takiej skali, jak robi to Morawiecki czy Kaczyński, tylko wspierał Dziwisza, tam Rysia, ten Kościół Sowy, taki bardziej liberalno-postępowy. Także te dzisiejsze tyrady Tuska, no to dla mnie jest obłuda i próba podłączenia się do tego trendu, o którym tu mówimy, że Polacy już mają dość tej obłudnej, niemoralnej instytucji religijnej, jaką jest Kościół rzymskokatolicki.
Polacy mają dość, widać to po sondażach, mamy na myśli afery pedofilskie w Kościele katolickim, ale również sprawę finansowania i przywilejów, ale pytanie jest, czy naprawdę komuś w Polsce zależy na tym, żeby oddzielić państwo od Kościoła, bo tak jak mówicie, no te deklaracje padają, tutaj również trzeba wspomnieć Szymona Hołownię, każdy mówi, trzeba rozdzielić państwo od Kościoła, ale czy naprawdę wierzycie, że tak się stanie w Polsce, czy komuś w ogóle na tym zależy? Szymon Piegza.
Znaczy, no właśnie, jakby ja znowu pozwolę sobie wrócić do tych moich, może nie zainteresowań, ale tej tematyki, którą się zajmuję zawodowo. Faktycznie słyszymy takie deklaracje, one są czysto polityczne. Ja się tutaj muszę, znaczy zgadzam się po prostu z tym, co pastor mówił, to znaczy, że to się wpisuje właśnie w pewien też trend polityczny, politycznych nastrojów i wyczuwania ich, no na tym też przecież polega polityka, że sondujemy, co ludzie myślą, no i podczepiamy się pod te trendy. I myślę, że dzisiaj to jest bardzo dobry akurat moment dla wbrew, myślę, całkowitemu nieoczekiwaniu ze strony tych polityków, tych, czyli typu na przykład Donald Tusk, który przecież niejednokrotnie jakby potwierdzał publicznie, że jest katolikiem. Ale dzisiaj mamy taką sytuację społeczną i Kościół przede wszystkim jest w takiej sytuacji, jakiej się znalazł, na własne życzenie, na dobrą oczywiście, też dzięki, myślę, pracy mediów i dziennikarzy, że stracił to zaufanie. Z drugiej strony, jak też odpowiadając na pytanie, myślę, że oczywiście nie ma dzisiaj za bardzo możliwości, ani też chęci takiego rozłamu. Z tego, co mnie się wydaje i co ja sobie przypominam, faktycznie jest tych deklaracji sporo politycznych, ale nie znamy też konkretów. Nie wiemy za bardzo, w jaki sposób ten rozdział państwa od kościoła, czy kościoła od państwa miałby wyglądać. Mam wrażenie, że no właśnie, dzisiaj jest na tyle duże też zblatowanie i po prostu wzajemna współpraca na linii Kościół i państwo, chociażby w tej strefie wymiaru sprawiedliwości, że to się po prostu nie zdarzy, ponieważ faktycznie prokuratura musiałaby, czy nawet sądy musiałyby się bardzo poważnie wziąć do roboty. Jeszcze jakby kończąc ten wątek, faktycznie było tak, to nawet zdaje się o tym mówił mecenas Artur Nowak u państwa w telewizji, że z tego czasu, kilka lat temu, wydaje mi się, że to może był 19 czy 18 rok, kiedy te skandale zaczęły też wychodzić na światło dzienne, prokuratura krajowa pana Ziobry wydała taki ogólnik do wszystkich prokuratorów, którzy faktycznie mają od tego momentu wszelkie sprawy dotyczące księży, generalnie biskupów i kościoła konsultować na szczeblach właśnie krajowych. No to się też potwierdza to, o czym mówiliśmy przed chwilą, to znaczy, że prokuratorzy, mimo że by chcieli prywatnie i mieli też odwagę, ale po prostu taką wiedzę, bo ci ludzie przecież kończyli, niektórzy lepsze, niektórzy gorsze, ale kończyli studia prawnicze, więc wiedzą, to powinni w takiej sytuacji zrobić. Oni nie mogą tego zrobić. No, niestety żyjemy dzisiaj w takim kraju, że część prokuratorów bardzo by chciała, ale po prostu nie może, ponieważ dostają faktycznie odgórne wytyczne z prokuratury krajowej, która zabrania, albo która nakazuje wręcz traktowanie w sposób wyjątkowy tej instytucji, więc no, mamy do czynienia dzisiaj z sytuacją dość skomplikowaną, którą niestety, jeśli chodzi o ten wymiar sprawiedliwości, ja nie wierzę, żeby to się zmieniło w najbliższych latach.
Mówimy dzisiaj o ścisłych związkach instytucji państwowych w Polsce z hierarchami katolickimi, ale z drugiej strony widzimy nastroje społeczne Polaków i no coraz bardziej upadającą pozycję Kościoła katolickiego w Polsce. Według was do czego to doprowadzi? Czy Polacy po prostu będą musieli to zaakceptować, czy też zbuntują się? Pastor Paweł Chojecki.
Tak, podobnie jak z ceną paliwa. No, gdzieś pewnie jest jakaś granica buntu, no ale paliwo już mniej więcej kosztuje dwa razy tyle.
To nie jest jak gotowanie żaby.
No troszkę tak. Właśnie tu to stopniowo się dzieje. Oni przeczekują. Na przykład biskup Jędraszewski ogłosił niedawno, że te wiele milionów Polaków, którzy się zaangażowali w pomoc Ukraińców, to jest zasługa właśnie duszpasterstwa biskupów katolickich normalnie. Czyli to ty, ja, pan, pani i tak dalej, to jest ich zasługa.
Czyli nie praca duszpasterska arcybiskupa Jędraszewskiego, chyba byśmy nie pomagali Ukraińcom.
No takie to jest obrzydliwe, że ja nie wiem, kto jeszcze tych biskupów słucha. To trzeba mieć naprawdę narąbane pod deklem, żeby w ogóle takie dyrdy mały jeszcze słuchać, żeby tych starych dziadów poubieranych w jakieś takie, wiecie, stroje świętych Mikołajów, opowiadające takie bzdety, a potem żyjące skrajnie niemoralnie, biorących udział w gwałceniu dzieci, w kryciu pedofilii, w ogóle ja nie mogę tego pojąć. Jak Polacy jeszcze chodzą do Kościoła katolickiego? To jest poza moją wyobraźnią.
Czyli podsumowując, zbuntujesz
się,
czy nie?
Na to czekam, że będą puste katolickie kościoły. To już dość. Dość tego robienia w konia narodu. Zarówno pod względem ekonomicznym, politycznym, karnym, jak przede wszystkim duchowym, bo ci ludzie prowadzą was, drodzy katolicy, do piekła. Nie mówią wam o prawdziwym Jezusie Chrystusie, który daje zbawienie za darmo, tylko przez osobistą relację, nie przez Kościół, nie przez sakramenty. Oni tę prawdę, największą prawdę Biblii przed wami zatajają. Po co wy tam chodzicie, nie pojmuję. Chyba tylko, żeby wam zrobili dobrze na sumieniu. I tyle. Ale wtedy sami jesteście sobie winni.
Redaktor Szymon Piegza, czy rzeczywiście to, że kościoły katolickie w Polsce opustoszeją, czy to rozwiąże problem?
Ja mam wrażenie, że one już stopniowo stają się puste i to, no jakby znowu tutaj wracamy do, myślę, początku naszej rozmowy, czyli do tego trendu, który wyraźnie gdzieś tam no, się dzieje i postępuje, i myślę, że ta dynamika faktycznie będzie taka jak nasza puenta i zakończenie, czyli po prostu będzie postępująca i kościoły faktycznie będą coraz bardziej puste, tylko że pytanie, czy sytuacja dalej się zmieni. Jakby dlatego ja też od tego też zacząłem jakby moją wypowiedź. Dla mnie jest też cały czas jakby ciekawy, w jaki sposób zareaguje na to właśnie ta instytucja, ten kościół instytucjonalny w Polsce. Nie widzimy żadnej reakcji. Tak samo jak widzimy może jakąś niewielką, co prawda, być może ona jest, faktycznie jest, ale jakąś niewielką zupełnie odpowiedź Kościoła na kryzys wykorzystywania seksualnego w Kościele. Tak myślę, że do tej pory nie ma w ogóle żadnych rozwiązań dla już coraz bardziej pustych kościołów. Więc na dobrą sprawę, no to jakby to z mojej strony podsumowanie, ta instytucja po prostu sama zmierza do tego, żeby te kościoły były puste i żeby się wyludniały. Absolutnie też zgadzam się z taką tezą, że nikt chyba tak dużo nie robi dla sekularyzacji polskiego społeczeństwa jak arcybiskup Jędraszewski. I to jest jasne, jakby jego zafiksowanie też ideologiczne i twierdzenia, na które te które o których pastor mówił, ja się mogę tylko uśmiechać. No, no to oczywiste są śmieszne i nic nie warte w tej sytuacji. I wmawianie faktycznie Polakom, że to dzięki biskupom przyjmujemy miliony Ukraińców, no i brzmi po prostu jak ponury żart. Ale to się wpisuje właśnie w tę narrację i w tą dynamikę, o której mówimy. Myślę, że po prostu sami biskupi doprowadzą do tej sytuacji, że coraz mniej osób będzie zainteresowanych po prostu chodzeniem do kościoła, ale też w jakiś sposób wspieraniem tej instytucji.
To szczególnie też widać w młodym pokoleniu. Jeszcze wracając do sondażu, widać, że prawie połowa badanych uważa, że księża nie powinni uczestniczyć w uroczystościach państwowych. Kiedyś, jeszcze niedawno, ksiądz to musiała być msza. To było jakby wpisane w program.
Szkoły były pędzone.
Uroczystości państwowych. A teraz widać, że już prawie połowa po prostu nie życzy sobie obecności księży.
Tu jest pewien problem, paradoks pewien, że Polacy, tak jak mówię, od lat już psioczą na Kościół katolicki, ale kiedy przyjdzie sprawa ślubu, pogrzebu i tak dalej, to pójdą do księdza. Pójdą do księdza, nie? Czym to tłumaczyć? Ateiści powiedzą, że to jest jakieś przyzwyczajenie kulturowe, pewna tresura społeczna, nie? Ludzie wierzący powiedzą, że jest to ten wbudowany w nas głód Boga, nie? Który w sposób fałszywy może być karmiony religią. Nie? Polacy nie mają dostępu do prawdziwych kościołów chrześcijańskich, nie znają Pisma Świętego, nie znają prawdziwego życia duchowego w osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, dlatego tym erzacem zapełniają tę pustkę, czyli religią rzymską, nie? Chodzeniem do kościoła, sakramentami i tak dalej. Dlatego te same puste kościoły to jeszcze nie jest, że tak powiem, cel czy zwycięstwo, nie? No bo pytanie, co ci ludzie zrobią? Czy znajdą prawdziwe wartości duchowe? Czy znajdą, mówiąc już językiem chrześcijańskim, Jezusa Chrystusa? Czy ktoś im wskaże? Czy ktoś te potrzeby społeczne związane z przeżywaniem wiary w Boga, bo wiara w Boga jest społeczna, nie jest tylko indywidualna, nie? Dzisiaj czytaliśmy z Ewangelii Łukasza wystąpienie Jana Chrzciciela, to on do narodu mówił: potomstwo żmii i tak dalej, tak przemawiał, bardzo urażał uczucia religijne, ale wtedy jeszcze prokuratury pisowskiej nie było.
A propos tych wartości, bo ostatnio rozmawialiśmy z pastorem ukraińskim, który mieszka od kilku lat w Polsce, dzisiaj rozmawialiśmy również z protestanckim misjonarzem mieszkającym w Brazylii i oni powiedzieli podobną rzecz, że Polska jest wyjątkowym krajem, jeśli chodzi o przywiązanie do wartości takich jak rodzina, do tego, że Bóg istnieje, że jest Stwórca i takie podobne głosy padały, że to jest jakby wielka zaleta naszego narodu, że nie jesteśmy narodem ateistycznym i że na tle innych krajów na świecie jeszcze są jakieś wartości w naszym kraju i czy nie powinniśmy w jakiś sposób bronić tego, co dobre, co daje też Kościół katolicki w Polsce, tak, żeby nasze społeczeństwo no, nie poszło w takim kierunku nihilizmu, w kierunku odrzucenia jakichkolwiek wartości. Szymon Piegza.
No mnie się, muszę powiedzieć, mnie się osobiście ta wizja, ten pomysł podoba. To znaczy ja też uważam, że jednak Kościół katolicki może, naprawdę może w naszym społeczeństwie odgrywać ważną rolę. Mało tego, myślę, że jest wciąż właśnie duża potrzeba, żeby ją odgrywał, ale tak jak mówię, nawet przyznam szczerze, jest ona we mnie osobiście. Ale tak jak mówiłem wcześniej, niestety nie widzę tej potrzeby w biskupach, czyli nie widzę tej dobrej potrzeby i nie wiem, jak to nazwać, może właśnie powołaniem, ale przykładem przede wszystkim, przecież to powinni być ludzie przykładu. Nie widzę tego w nich, w hierarchach, nie widzę tego w ludziach, którzy powinni być liderami tego kościoła, więc uważam tutaj jakby problem tej instytucji widzę w ich przywództwie, w tych ludziach, którzy stoją na czele tego kościoła lokalnego, bo mam wrażenie, że jednak może w Watykanie jest trochę inaczej. Ale i to jest dla mnie największy problem i to jest dla mnie największa porażka ostatnich moich lat. Więc jestem pewien, nawet nie mam wrażenia, tylko już jestem pewien, że dopóki ci ludzie cały czas będą na czele polskiego kościoła, to się nie zmieni nic. To znaczy zmieni się, ale tylko na gorsze. No i tą refleksją jakby można by było zakończyć, ale wiem, że to nasze trochę wołanie na puszczy, no niestety nie przedostanie się do ludzi decyzyjnych, więc tak jak mówiliśmy też, tak jak mówiłem wcześniej, było spotkanie plenarne polskich biskupów teraz przez weekend. Wiemy, czy niewiele, co prawda wiemy po tym spotkaniu, co z niego wyszło. Wiemy, że debatowano na przykład właśnie o katechezie, bo też w tym sondażu Radia Z pojawia się kwestia katechezy, no i widać też w tym sondażu wyraźnie tendencję, że Polacy, coraz więcej Polaków, niemal prawie już połowa chce, żeby katecheza absolutnie zniknęła ze szkół i myślę, że to jest akurat dobry kierunek, ale nie ma znowu żadnego pomysłu, jak to zrobić, więc podsumowując, nie widzę żadnego lidera, który wybijałby się na tle tej szarej polskiej hierarchii, która niestety doprowadzi do najprawdopodobniej do upadku tej instytucji.
No, redaktor Piegza zacytował Jana Chrzciciela, mówiąc o tym głosie wołającego na pustyni, że to właśnie stąd pochodzi. Trzeci rozdział Łukasza, wcześniej to jest proroctwo z Izajasza. Stąd zobaczcie, że też do naszego języka to pojęcie tego głosu wołającego na pustyni, na puszczy się przebiło, czy utrwaliło. I chciałem wam zacytować, co ten Jan Chrzciciel powiedział do Żydów, którzy masowo przychodzili do niego po pewną religijną formułę, czyli ten chrzest na wyznanie grzechów i na oczekiwanie Mesjasza, nie? Ten chrzest Janowy. Nie? Przychodziły tłumy, siódmy werset, mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. Czyli mamy tutaj religijne zaangażowanie, pewnie dziesiątek tysięcy Żydów, no to powinny się cieszyć. A Jan Chrzciciel mówi tak, plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Za pomocą tylko religijnej formuły. Nie? Religia bez prawdziwego Boga jest gorsza niż ateizm. Tak przynajmniej ja odczytuję to stwierdzenie. Dzieci żmii, tak powiedział do ludzi religijnych swoich czasów, którzy nie chcieli przyjść osobiście do Jezusa Chrystusa. Także mnie religijność Polaków w tym sensie również nie cieszy.
Że podsumowując, wielkie zmiany czekają polskie społeczeństwo, gdzie będziemy szukać autorytetów, gdzie będziemy szukać wartości. Z tym pytaniem zostawiamy was. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Czekamy również na wasze pytania, komentarze również pod programem. Był z nami redaktor Szymon Piegza.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia. Dziękujemy. I pastor Paweł Chojecki.
Ja również dziękuję.
Do zobaczenia.
zamku Wartburg na stromym urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty, wbrew mej woli, jak woli ucisku, wyniesiony pod boskie błękity, pismo święte z wszechwładnej łaciny, na swój własny język przekładam. Ożywają w uwiekach dawne cuda i czyny. Matką Ewa, znasz ojcem, znasz Adam. Bliźnim jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zwęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w mym szorskim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, krytyku, że rzym za gotówkę odpuszcza, lecz wojenny się nurza rozkoszy. Papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W ramach katedr transakcje przeteczne ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest, było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym tym walczem jak mnich augustianin, moralności teolog to przybył, bo w stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak papieską ja bullę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem, on nie wykluł, a mnisi śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa, nikt o treści popiołów nie pyta, ale moja ze Stwórcą rozmowa, jak z niego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa, lecz niech czyta, kto umie, niech nauczy się czytać, niech powraca do słowa!
Właśnie tym korytarzem gladiatorzy, a później także pierwsi chrześcijanie byli prowadzeni na arenę, gdzie zwykle kończyli żywot. Porównanie tego, jak wyglądała 2000 lat temu rozrywka z tym, co się dzisiaj dzieje, daje nam troszeczkę obraz zmian cywilizacyjnych, jakie dało chrześcijaństwo. Bo to chrześcijaństwo w sposób łagodny zakończyło niewolnictwo, zakończyło też krwawe walki gladiatorów dla rozrywki pospólstwa. Wtedy ani ówcześni intelektualiści, ani tym bardziej zwykli ludzie nie protestowali, nie przeszkadzało im, że ktoś dla ich zabawy właśnie kona w męczarniach w kałuży krwi tu opodal na arenie Koloseum. Dzisiaj, owszem, są tego rodzaju rozrywki, są ludzie, którzy dobrowolnie to robią i płacą też ciężkie, czy zarabiają ciężkie pieniądze na tym, ale ogólne nastawienie w krajach chrześcijańskich, dzisiaj nawet już postchrześcijańskich, jest jednak takie, że życie człowieka ma dużo większą wartość niż jakaś tania rozrywka. Oczywiście najważniejszą zmianą, jaką wprowadziło chrześcijaństwo, jest sprawa zbawienia. Już nie trzeba zasługiwać, kupować sobie, chodzić do kościoła, do świątyni, żeby mieć zbawienie, bo Jezus Chrystus raz na zawsze na krzyżu Golgoty zapłacił za ciebie i za mnie, za nasz bilet do nieba. Ale tu właśnie pod Koloseum, tu właśnie gdzie szli na śmierć gladiatorzy, widzimy, że chrześcijaństwo przeryło też społecznie i politycznie narody i społeczeństwa w ciągu tych kilkuset lat, kiedy jeszcze zwyczaje sprzed czasów Chrystusa królowały, kiedy chrześcijaństwo się rozprzestrzeniło, kiedy Biblia dotarła masowo do ludzi, to zmieniły się też obyczaje, także w sferze rozrywki. To pokazuje siłę chrześcijaństwa.
Czerwca 1999 roku w mieście Kumanowo w Macedonii został podpisany układ pomiędzy rządem Federacyjnej Republiki Jugosławii, Republiki Serbii, a tak zwanymi Kosovo Force, czyli międzynarodowymi siłami rozjemczymi powołanymi przez NATO. Układ stanowił, że armia jugosłowiańska wycofa się z Kosowa i ze strefy bezpieczeństwa wytyczonej wokół granic tej prowincji. NATO przestanie bombardowania Jugosławii, a KFOR przejmie odpowiedzialność za utrzymanie pokoju w Kosowie. Konflikt między Albańczykami a Serbami w Kosowie narastał od wielu lat. W roku 1994 Albańczycy utworzyli Armię Wyzwolenia Kosowa, UCK. Od stycznia 1998 można mówić o zbrojnym powstaniu Albańczyków, które starała się stłumić Jugosłowiańska Armia Federalna. Państwa zachodnie starały się skłonić strony konfliktu do negocjacji, coraz bardziej wspierając Albańczyków. Od 24 marca 1999 roku lotnictwo NATO rozpoczęło bombardowanie Jugosławii. Ogłoszono, że jest to konieczne, aby powstrzymać ludobójstwo, bo armia jugosłowiańska zamordowała około 100 tysięcy Albańczyków. Później okazało się, że nie jest to prawda. W walkach w Kosowie po obu stronach zginęło prawdopodobnie po kilka tysięcy ludzi. Obie strony mordowały cywilów. Armia jugosłowiańska starała się raczej wypędzać Albańczyków niż mordować ich. Prawdopodobnie około 800 tysięcy Albańczyków wypędzono do Albanii, a około 500 000 przesiedlono wewnątrz kraju. Układ w Kumanowie położył kres bombardowaniom trwającym 78 dni. Administrowanie Kosowem przejęła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Zadeklarowano poszanowanie integralności terytorialnej Jugosławii, ale ostatecznie w roku 2008 powstało państwo Kosowo. Wojska KFOR pozostają w nim do dziś.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!